ja chyba miałem to szczęście, bo pytał pan o osobistą historię, że gdzieś bardzo wcześnie, bo w liceum, bardzo się zakochałem i wiedziałem, że to jest uczucie i ono było bardzo altruistyczne. To znaczy, tak się złożyło, że osoba, w której się zakochałem, bardzo potrzebowała wtedy pomocy. Ja tej pomocy udzielałem na różnych polach. Byłem bardzo opiekuńczy, byłem bardzo taki empatyczny, pomocny i czułem, że nagle poczułem, że to jest piękne, że to mnie zmienia, że ja nagle dojrzewam. I w momencie, kiedy słyszałem, że homoseksualizm to jest egoistyczna forma zatrzymania rozwoju człowieka, to ja po prostu wiedziałem, że to jest nieprawda, że to nie jest mój przypadek, że to nie jest mój case, że, że po prostu nie wiedziałem, że tak nie jest. I bo byłem naprawdę skłonny do wielkich poświęceń i tak dalej i to mnie przybliżało do Boga, bo się modliłem dużo, ale właśnie nie o to, żeby wreszcie, już nie o to, żeby zdjąć ze mnie ten krzyż homoseksualizmu, tylko właśnie modliłem się za drugą osobę i zobaczyłem, że to jest tak naprawdę, to wszystko, co się w kościele o homoseksualizmie mówi, to jest po prostu nieprawda, to jest kłamstwo, że to jest właśnie taka egoistyczna forma zatrzymania się w rozwoju i że to jest właściwie tylko chodzi o seks.
Bo... To spojrzenie tylko przez akt.
Tak, przecież w ogóle w moim przypadku o żadnym akcie nie było wtedy mowy. Więc właśnie to mnie jakoś chyba też zahartowało na to, żeby tak owszem słuchać tego, co mówi Kościół, ale też rozważać we własnym sumieniu pewne rzeczy i chyba też dlatego jakoś nigdy tak bardzo ze swoją homoseksualnością nie walczyłem, ale rzeczywiście trudne jest takie pogodzenie homoseksualności i wiary, zwłaszcza takiej wiary zaangażowanej, gdzie się praktykuje, no bo wtedy jest taka pokusa sprywatyzowania tej religijności, żeby sobie gdzieś indywidualnie ułożyć się kontakty z Bogiem poza kościołem albo gdzieś na marginesie kościoła, no bo tak jest łatwiej. To jest pewnego rodzaju reakcja obronna i kościół, ludzie kościoła często nie zdają sobie sprawy z tego, że odmawiając tak naprawdę takiego mądrego duszpasterstwa osobom LGBT, tak naprawdę wypychają te osoby z kościoła. Nie znam ani jednej osoby homoseksualnej, która pod wpływem kościelnego nauczania przestałaby być osobą homoseksualną. Znam natomiast bardzo wiele osób homoseksualnych, które pod wpływem tego nauczania po prostu odeszło z kościoła, często odeszło od religii, od duchowości. Często takie osoby stają się też wojującymi ateistami. To jest forma samoobrony. I także dlatego powstała wiara i tęcza, żeby paradoksalnie ludzi zatrzymywać przy ich kościołach, przy ich wspólnotach. A jeśli ich decyzja będzie inna, bo okaże się, że dla ich dobra jest na przykład opuścić jakąś wspólnotę, no to przynajmniej zatrzymać przy duchowości, przy Bogu, jeżeli to jest dobre dla ich rozwoju, tak, duchowego i psychicznego. Więc i tak to się dzieje. No, dzięki wierze i tęczy wiele osób jest w kościele. Ja też myślę, że gdyby nie wiara i tęcza, nie byłbym dzisiaj w kościele, a pewnie bym był statystycznym katolikiem, który w nic się nie angażuje. Dzisiaj mogę powiedzieć, że odkryłem swoje miejsce w kościele i że kościół stał się dla mnie ważny właśnie dzięki temu, że odkryłem swoje miejsce w nim.
W trakcie audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych, wypowiedzi pana Miszy Czerniaka i pana Marcina Dzierżanowskiego będzie komentował ksiądz profesor Piotr Morciniec. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witam Państwa.
Ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który właśnie podejmie się też odpowiedzi ze strony polskiego kościoła na kwestie poruszane w dzisiejszej audycji. Księże profesorze, zacznijmy od tego miejsca osób homoseksualnych w kościele. To miejsce wydaje się jest.
Ja się od pewnego czasu zastanawiam, czemu my tak zaczynamy pojedyncze osoby wyciągać, czy pojedyncze grupy i pytać, czy dla nich jest miejsce w kościele. Od czasu zaistnienia kościoła każdy człowiek ma swoje miejsce w kościele. Oczywiście warto pamiętać o tych smutnych fragmentach historii, kiedy ktoś komuś odmawiał miejsca w kościele, ale myślę, że z natury kościół jest powszechny, w związku z tym każdy tam swoje miejsce ma. Jest tylko pytanie o to, jak to miejsce jest rozumiane i co to oznacza. Bo jeżeli mówimy o tym, że każdy może w kościele się modlić, każdy może w kościele spotkać się ze wspólnotą wierzących i do niej należeć, to stuprocentowo tak. To jest to miejsce zagwarantowane dla wszystkich. I tu rzeczywiście można mówić o dyskryminacji, jeżeli kogoś się próbuje wykluczyć, zmarginalizować. Natomiast będą takie obszary, jak chociażby życie sakramentalne, gdzie wymagania, które są stawiane, będą nie wykluczały ze wspólnoty, ale ponieważ obiektywnie nie realizuje się pewnych wymagań albo pewnych zasad, reguł, przykazań, no wtedy to miejsce będzie inne, tak? To miejsce będzie inaczej określone.
Tutaj właśnie ta kwestia podchodzenia do sakramentów, ale też podejścia chociażby wykładni, czyli katechizmu Kościoła katolickiego, mówi jasno tak naprawdę, że osoby o orientacji homoseksualnej no właśnie, mogą przystępować do sakramentów, czy nie mogą?
Chciałbym najpierw, bo pamiętam tą wypowiedź, czy kojarzę, gdzie panowie użyliście skrótu LGBT. Myślę, że warto by go rozczytać krótko i zwięźle. Lesbian, gay, bisexual and transsexual. Tam jeszcze query się dodaje. W takim razie mówimy o wszystkich osobach, gdzie w rozumieniu nie tylko Kościoła, ale myślę tych wszystkich, którzy uczciwie do tego pochodzą, dochodzi do pewnego zaburzenia tożsamości seksualnej, ewentualnie orientacji seksualnej. I jeżeli mówimy o tych osobach, to sama skłonność czy samo zaburzenie nigdy nie jest przeszkodą do życia sakramentalnego. Natomiast to, o czym panowie wspominali w swoich wypowiedziach, że aktywność seksualna jest podejmowana, to w tym momencie zaczyna się problem, ponieważ albo musimy zrezygnować z kategorii grzechu, nieporządku moralnego, no i wtedy wszystkich dopuszczamy, no i tą tendencję na Zachodzie czasem widzimy i niektórzy przyjmują ją z entuzjazmem. Natomiast wydaje się, że jeżeli stoimy logicznie na ziemi i próbujemy być uczciwi także wobec nauczania Kościoła i Chrystusa, to tam, gdzie mamy nieporządek moralny, no tam sama osoba, podejmując pewne działania, wyłącza się z życia sakramentalnego, jak długo tego nie uporządkuje.
Czy Zachód jest właśnie taki bardziej liberalny, Kościół Europy Zachodniej, to jest echo już zmian posoborowych?
Myślę, że w dużej mierze tak, być może także wcześniej. Kościół Zachodni generalnie podszedł do życia seksualnego jako do akcydensu, jako do takiego marginesu. Zresztą bardzo wyraźnie święty Jan Paweł II odwoływał się do tego chociażby w rekonciliacji et penitencja, mówiąc o tym, że można swoim praktycznym życiem zaprzeczyć opcji fundamentalnej. Tak? Opcja fundamentalna: jestem chrześcijaninem, wybieram Chrystusa. Natomiast ta tendencja, która na Zachodzie często się pojawiała, tylko wykraczając czy wyrzekając się Chrystusa, przestaje być chrześcijaninem. Natomiast papież odpowiada wprost: nie, życiem możesz też wyłączyć się spośród chrześcijan. Więc myślę, że te korzenie są daleko posunięte. Ale ja bym też chciał bardzo mocno podkreślić drugi wątek, który pozwoli prawdopodobnie zrozumieć nam trochę dokładniej problem tych innych orientacji seksualnych. To jest jeden z najbardziej lobujących środowisk, czy najbardziej silnych w sensie lobbingu środowisk światowych. No to, że Barack Obama został wybrany i że przetrwał na długą kadencję, to zawdzięcza temu lobby, które wziął sobie jako swoje podstawowe wsparcie. Więc no myślę, że Zachód jest też od tej strony lekko zmanipulowany, delikatnie mówiąc.
A co z osobami, które są aktywne homoseksualnie i szukają miejsca w Kościele?
Znowu wrócę do tego wątku miejsca w Kościele. Miejsce w Kościele mają, bo Kościół jest Kościołem grzeszników, a nie Kościołem aniołów, które zeszły na ziemię. W związku z tym każdy, kto jest słaby, każdy, kto się potyka, każdy, kto upada i powstaje, ma tam swoje miejsce w Kościele, więc od tej strony nie widać żadnej przeszkody. Natomiast to, co mnie niepokoi w niektórych z wypowiedzi, to jest powiedzenie, że my jesteśmy okej, my sobie nie mamy nic do wyrzucenia, to my nie mamy żadnych problemów. No, praktycznie my jesteśmy bez grzechu, funkcjonując aktywnie homoseksualnie.
Problem pojawia się w momencie tego życia sakramentalnego.
Tak. Ja myślę, że tylko gdy idzie o życie sakramentalne, ponieważ gdy idzie o inne aktywności, tu bardzo wyraźnie można rozczytać to chociażby w ostatnich dokumentach papieża Franciszka, chociażby w Amoris Laetitia, chociażby w dokumencie końcowym synodu, gdzie mówi się o wielu miejscach aktywności, także aktywności wprost, chociażby włączenia się w liturgię, chociażby włączenia się w muzykę kościelną, o której panowie wspominają, chociażby włączenia się także, no i to jest ten wątek, w aktywność organizacyjną w Kościele, no głośny przypadek, powiedzmy, próby wyłączenia osoby homoseksualnej z rady parafialnej. Tak? To są wszystko miejsca, w których człowiek, który nie daje publicznego zgorszenia, człowiek, który jest zorientowany na uczciwe życie, ma swoje miejsce.
I jeszcze może na początku powinno paść to pytanie, dlaczego aktywni homoseksualiści popełniają grzech?
Nie wiem, dlaczego popełniają grzech. To można by każdego grzesznika zapytać, dlaczego grzech popełniam.
Ale czym jest ten grzech, prawda?
Ten grzech polega na nieuporządkowaniu życia seksualnego. I to nie jest tylko kwestia samej skłonności do osoby tej samej płci, ale to jest zaprzeczenie regułom czystości seksualnej. Ponieważ proszę zauważyć, że homoseksualiści żyjący w związkach krótszych czy dłuższych to są ludzie, których można by postawić na równi z osobami żyjącymi w związkach konkubenckich, żyjących razem ze sobą na próbę. I o ile w przypadku heteroseksualnych mówimy dość jednoznacznie, choć też z zachodu przychodzi trend, no w końcu to nie problem, ale mówimy dość jednoznacznie o nieuporządkowaniu życia seksualnego, o nietrzymaniu się żadnych reguł dotyczących seksualności. O tyle w przypadku osób homoseksualnych pojawia się głos tak, ale oni powinni być traktowani inaczej. Ich życie seksualne powinno być, że tak powiem, jakby wyłączone z tych zasad etyki seksualnej. I tu bym chciał jeszcze jedno dodać, ponieważ w wypowiedziach pojawia się to sformułowanie, że no tak, są różni homoseksualiści, ale są homoseksualiści, którzy żyją długo razem, ale szkoda, że nikt nie powiedział o tym, że jest to naprawdę malutka mniejszość, która żyje wiernie przez lata. I myślę, że to byłby jakiś prawdopodobnie jakiś wątek, gdzie by należało zapytać o to, czy ta miłość, o której była mowa, rzeczywiście tam nie istnieje i nie rozwija się. I myślę, że to jest też to, o czym mówi papież Franciszek, mówiąc o rozeznaniu. Natomiast jak popatrzymy na zasadniczą większość i na liczbę partnerów homoseksualnych, no to przerażenie ogarnia. I myślę, że zakłamywanie tej rzeczywistości albo niewspominanie tego wątku to jest też jakaś forma nieuczciwości, ponieważ my znamy dane statystyczne, tak? I one mówią nam o tym, że trwałe związki homoseksualne należą do stanowczej mniejszości. I mówię, że ta grupa związków prawdopodobnie sama o sobie da świadectwo uczciwości i budowania miłości.